studiu zapowiadany już wcześniej gość, ksiądz Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
25 lat diecezji drohiczyńskiej, proszę Państwa, na naszej antenie będziemy w tym tygodniu dużo miejsca i uwagi poświęcać historii. Krótkiej i długiej, bo jeśli chodzi o sprawę typowo administracyjną, czyli funkcjonowania diecezji drohiczyńskiej, to tylko 25 lat, ale przecież to szalenie bogata historia, ta wcześniejsza, szalenie ciekawe tereny pod względem zróżnicowania kulturowego. Na naszej antenie będą mogli Państwo słuchać przez cały tydzień wspomnień różnych osób, kapłanów wiernych, związanych z 25-leciem diecezji drohiczyńskiej, a dzisiaj będziemy trochę miejsca i uwagi poświęcali historii. Osoba bardzo kompetentna w studiu, która na co dzień historią się zajmuje, no, ale myślę, że warto na początku zatrzymać się przy tym momencie, kiedy zapadła decyzja o utworzeniu diecezji. 5 czerwca dokładnie, Białystok, Jan Paweł II w Białymstoku wtedy postanowił o tym, że no, powstanie diecezja drohiczyńska i wtedy diecezja także białostocka. Dlaczego tak późno ta decyzja zapadła, dopiero w latach 90? Bo to była dosyć specyficzna sytuacja, diecezja podzielona granicą państw.
No właśnie, z jednej strony późno, z drugiej strony bardzo wcześnie. Już wyjaśniam, dlaczego tak mówię. Obszar wschodniej części diecezji drohiczyńskiej, obecnej diecezji drohiczyńskiej, od 1925 roku należał do diecezji pińskiej. 44, właściwie tak już faktycznie, a 5 już oficjalnie, 45 rok to jest moment, kiedy rzeczywiście diecezja pińska została praktycznie w całości włączona w granice Związku Sowieckiego. W granicach Polski, Polski Ludowej, pozostała zaledwie maleńka cząstka, mniej więcej, tak powierzchniowo, nawet niespełna 1/10 diecezji, rozległej diecezji pińskiej, sięgającej od Nieświeża, Nowogródka, aż właśnie po Drohiczyn, jako ten zachodni kraniec. Wiadomo jest rzeczą, że w Związku Sowieckim nie mógł Kościół funkcjonować w sposób normalny. Kuria diecezji pińskiej przeniosła swoją siedzibę najpierw do Bielska Podlaskiego, tam przez krótki czas też i w Brańsku, przynajmniej część kurii miała swoje lokum. No i ostatecznie w 1950 roku to tymczasowe miejsce znalazła kuria pińska w Drohiczynie. W dawnym kompleksie, właściwie w części jego, bo dopiero niedawno odbudowano właściwie to, co było pierwotnie, w tym kompleksie pojezuickim, który zresztą w okresie międzywojennym pełnił rolę gimnazjum biskupiego, niższego seminarium, a po wojnie była tam bursa, internat dla chłopców. Był też klasztor sióstr Służek. No i w 50 roku właśnie tam umiejscowiono siedzibę kurii diecezji pińskiej. Z tym, że nie wolno było tej nazwy pińska używać. I w tym, co już mówię, że nie wolno, to już po części odkrywam tajemnicę, dlaczego tak późno diecezja drohiczyńska powstała. Otóż Kościół nie akceptował, mówię tu o Kościele Powszechnym, o Stolicy Apostolskiej, no nie akceptował tego stanu rzeczy, no patrząc z perspektywy wolnych Polaków, Kościoła katolickiego. To było zagrabienie części terytorium Polski. Dlatego tutaj Kościół się nie spieszył, póki ta legalna, czyli wolna, w pełni suwerenna władza, rząd polski nie zaakceptuje tej zmiany granic, do tego momentu Kościół tutaj nie chciał dokonywać zmian w strukturach kościelnych, w administracji kościelnej, diecezjalnej. Stąd to też to podobnie było i na zachodnim krańcu Polski, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, no ale tam wcześniej już, po rzeczywiście tych relacjach, po kontaktach między władzami polskimi i zachodnich Niemiec ostatecznie to uporządkowano. Natomiast ten wschód cały czas czekał. To trzech skrawków diecezji dotyczyło. Tu na tej wschodniej ścianie, w okolicy Białegostoku, to była cząsteczka archidiecezji wileńskiej. Do Chilczyn, Bielsko-Podlaskie, Siemiatycze, Brańsk, Ciechanowiec, to była reszka diecezji pińskiej i na południu taki maleńki klinik wciśnięty między diecezję przemyską i lubelską, to była resztka diecezji, archidiecezji lwowskiej, gdzie też kuria biskupia przeniosła się na teren Polski i rezydowała w Lubaczowie. I taka sytuacja trwała aż do lat 90., póki te przemiany nie nastąpiły, póki też Kościół nie zaczął odradzać się na tych terenach zajętych przez Sowietów. To jest też bardzo ważna rzecz. Otóż do momentu, dokąd nie powstała diecezja drohiczyńska, całkowicie nowa, wspólnota kościelna, nowa jednostka też administracji kościelnej, ciągle to była diecezja pińska. I ten administrator, chociaż faktycznie tylko rzeczywiście mógł kierować, sprawować władzę na terenie tej cząstki w granicach Polski, to według prawa kościelnego podlegała mu cała diecezja pińska. A więc w tajemnicy, w ukryciu. Oczywiście one były bardzo ograniczone, ale były te kontakty z nielicznymi księżmi, którzy pozostali po wschodniej stronie pod panowaniem sowieckim, na terenie Republiki Białoruskiej, wtedy jeszcze radzieckiej. I właśnie ten administrator w Drohiczynie ciągle sprawował władzę nad całą diecezją. To było bardzo, bardzo ważne. I tutaj, kiedy w 90-tych latach zaczęły się zmiany, również i na wschodzie, chociaż trzeba było na to czasu, tu może powiem taką jedną rzecz. Mamy w Muzeum Diecezjalnym pastorał biskupi papieża Piusa XII. Ten pastorał trafił w ręce wówczas jeszcze biskupa pomocniczego, późniejszego administratora diecezji pińskiej z siedzibą w Drohiczynie, biskupa Władysława Jędruszuka. Trafił w jego ręce w dniu jego konsekracji biskupiej w 1963 roku. Otrzymał go od prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński, ten pastorał Piusa XII z kolei, otrzymał od Marii Karoloni, włoskiej mistyczki, która szczególnie była zasłużona w pomaganiu Kościołowi pod panowaniem komunistycznym w różnych krajach tego bloku komunistycznego. I ona z kolei ten pastorał otrzymała od Piusa XII i miała go wręczyć któremuś z biskupów w tych krajach komunistycznych, pod panowaniem komunistycznym, jako symbol modlitwy papieża Piusa XII za Kościół, zwłaszcza na terenie samego Związku Sowieckiego, aby właśnie mógł ten Kościół się udać, aby Ewangelia mogła tam być głoszona. No i tak się złożyło, że już po śmierci Piusa XII ten pastorał właśnie trafił w ręce biskupa Władysława Jędruszuka. Dlaczego akurat on go otrzymał? Właśnie z tego względu, że ta cząstka, znaczna część diecezji, dla której on był biskupem pomocniczym, była bezpośrednio w Związku Sowieckim. To była ta myśl, żeby właśnie ten pastorał był tutaj, w tym miejscu i on jest do dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest taką szczególną pamiątką dla nas, ale ja też myślę, że jako ten symbol modlitwy Piusa XII za Kościół, zwłaszcza w Związku Sowieckim, żeby mógł się odrodzić, jest niejako takim znakiem skuteczności tej modlitwy Piusa XII już także po jego śmierci, już z tamtego świata. Wracając do tych zmian, w 91 roku pojawiła się możliwość, aby już tam, na wschodzie, mógł biskup, który przebywa na Białorusi, objąć diecezję pińską, legalnie nią kierować. W tym czasie w Polsce, już po tym przewrocie w 89 i w 90 roku, Przystąpiono, ponieważ za czasów komunistycznych to było niemożliwe. Granice diecezji, jakie były w Polsce do 1992 roku, to właściwie odpowiadały temu stanowi, jaki był w roku 1925. To była poprzednia reorganizacja, która nastąpiła właśnie już po rozbiorach, ale w znacznym stopniu te granice diecezji jeszcze sięgały czasów rozbiorowych. Więc po tych wszystkich zmianach gospodarczych, demograficznych, rzeczywiście one były bardzo często nieadekwatne do potrzeb Kościoła. I w związku z tym, po nastaniu wolności, zaczęto myśleć o reorganizacji w całej Polsce administracji Kościoła katolickiego. Od 90 roku już właściwie te prace były podjęte. Wiadomo, że wymagały też czasu. I tak naprawdę właściwie diecezja drohiczyńska, ta myśl, żeby ona powstała i mniej więcej w takich granicach, w jakich jest dzisiaj, to ona już się pojawiła właśnie w tym czasie. 90-91 rok. Ale miała właściwie powstać, tak jak wszystkie diecezje, te tak zwane nowe diecezje, wraz z całą tą reorganizacją, czyli w roku 92, na mocy bulli papieskiej, tak jak zresztą to się później stało. Ale właśnie ta sytuacja na Białorusi była pewną niespodzianką. Wcześniej nawet nie liczono, że będzie tak szybko możliwość, aby tam na Białorusi mógł biskup legalnie kierować diecezją.
I stąd ta księdza odpowiedź, że i późno, i szybko.
I późno, i szybko. W maju w 91 roku biskup Świątek, administrator diecezji mińsko-mochlewskiej, objął również katedrę pińską. To był maj 91, zaznaczam. No, była ta możliwość, więc Kościół tutaj nie czekał, bo a nuż się potem władza białoruska rozmyśli. I w związku z tym pytanie, co zrobić tą cząstką diecezji pińskiej, która pozostała w granicach Polski. Gdzie jest administrator diecezji pińskiej, mający siedzibę w Drohiczynie? I właściwie to skłoniło, podobnie zresztą tam było z tą cząstką grodzieńską na Białorusi, która no, też była pozostałością diecezji wileńskiej, tak jak i Białystok w granicach Polski. No i stąd ta decyzja właściwie taka prawie, że nagła Jana Pawła II, żeby tutaj nie czekać już tego następnego roku, kiedy to było zaplanowane, ale żeby tutaj te dwie diecezje utworzyć już wcześniej, a później dopiero dopełnić tej reorganizacji zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.
Zastanawiam się, na ile jest możliwa odpowiedź na moje pytanie, ale czy mieszkańcy diecezji pińskiej wtedy mieli świadomość tego, że właśnie mieszkają w granicach diecezji pińskiej, czy raczej, no nie wiem, używano sformułowania, że była to diecezja z siedzibą w Drohiczynie, jednak ten Drohiczyn tam się cały czas pojawiał. Zastanawiam się, na ile ta świadomość wiernych funkcjonowała, że jesteśmy wiernymi diecezji pińskiej. Nie można też było, przypomnijmy, za bardzo mówić, że to jest diecezja pińska.
No właśnie, to określenie, które od 50 roku właściwie funkcjonowało i nawet w czasopismach kościelnych i później to wszędzie spotkamy w oficjalnej korespondencji, wszędzie było diecezja w Drohiczynie. Takie dosyć dziwaczne sformułowanie, no bo jest, powinno być konkretne zdanie. Tu diecezja w Drohiczynie. Dlaczego tak? Nie wolno było używać nazwy pińska. Na to władze komunistyczne się absolutnie nie zgadzały. Że to jest sięganie do tej pamięci czasów burżuazyjnych, że to jakby właśnie odmawianie prawa Związku Radzieckiego, naszych przyjaciół do właśnie posiadania tamtych terenów. Postawa reakcyjna, więc takiej nazwy używać nie można. Stąd właśnie używano tej nazwy diecezja i strona kościelna, że tak powiem, w domyśle tutaj, diecezja pińska z siedzibą w Drohiczynie. Tylko ten fragmencik środkowy był opuszczany, a i stąd właśnie to określenie diecezja w Drohiczynie. Czy jednak była świadomość, czy nie było tej świadomości, że to jest diecezja pińska? Pamiętajmy, że do diecezji pińskiej ta część Podlasia została włączona krótko przed wojną, w roku 1925. Mało tego, w tymże czasie, tuż przed 1925 rokiem, były realne, i to zresztą był projekt, nawet na pierwszym miejscu stawiany, no to byśmy musieli sięgnąć aż do głębszej historii, ale był projekt, aby właśnie te ziemie, okolice Siemiaty, Żydokiszczyna, Bielska Podlaskiego, włączyć do diecezji podlaskiej z siedzibą w Janowie, później przeniesionej do Siedlec. To się za biskupa Przeździeckiego wszystko działo. No to nie doszło do skutku, ta cząstka znalazła się w diecezji pińskiej. Czy była ta świadomość? No, częściej jednak mówiono o diecezji drohiczyńskiej, czy w drohiczyńskiej, chociaż drohiczyńskiej jako takiej nie było. To był taki już trochę skrót, może być myślowy. I to swego rodzaju nadużycie. Ale rządcy tej diecezji, Infułat Krzywicki, później biskup Jędruszuk, no nie jednak w kontaktach także z ludźmi, jednak to dziedzictwo pińskie podkreślali. Co więcej, kiedy były uroczystości milenijne w 66 roku, to właśnie w Drohiczynie też oczywiście one się odbywały, tak jak w każdej innej stolicy diecezji na ziemiach polskich. No i tu właśnie przy tej okazji zaznaczono, że właśnie obchodzimy właśnie jako to dziedzictwo diecezji pińskiej to milenium. Także wśród duchownych na pewno była ta świadomość. Natomiast wśród wiernych bywało to różnie.
Lata 50. powstaje seminarium duchowne. To jest też dowód na to, że no, Drohiczyn był bardzo silnym ośrodkiem duszpasterskim. No, w zasadzie to po tej stronie ta działalność duszpasterska miała szansę w jakiś sposób się rozwijać, chociaż też w trudnych warunkach, no, nie ukrywajmy. Zastanawiam się ten mimo wszystko fenomen, że udało się, no, wcześniej była ta współpraca z diecezją siedlecką, jeśli chodzi o kształcenie kleryków, no, ale w pewnym momencie, i to w tych trudnych latach 50., seminarium w Drohiczynie powstaje i działa do dziś.
To był rok 57, kiedy jako odrębne już seminarium w pełni samodzielne powstało w Drohiczynie. Na pewno była to trudność niesamowita, zresztą no, władze państwowe wyraźnie były temu przeciwne. I jeszcze później dwukrotnie były próby likwidacji. Dlaczego też szczególnie rządca diecezji, wspomniany Infułat Krzywicki, który był administratorem apostolskim tej części diecezji pińskiej, siłą w Drohiczynie, chociaż faktycznie wedle prawa kościelnego miał uprawnienia do całości. Zależało mu także na tym, aby i tę ciągłość diecezji podtrzymywać. I zresztą też liczył się z taką możliwością, że może to wszystko się zmieni, może te granice znowu się przesuną. To ja nawet niedawno w jego akurat takiej korespondencji prywatnej o tym czytałem, że główna myśl taka mu przyświecała, że gdyby się diecezja w tych granicach dawnych odrodziła, będzie potrzeba księży, więc trzeba mieć to seminarium, żeby księży własnych kształcić, bo jeśli nie będzie własnego seminarium, to wtedy księża będą, ci, którzy będą czuli powołanie kapłańskie, będą szli do innych seminariów i najpewniej też w innych diecezjach pozostaną, a tu ostatecznie zabraknie
duszpasterzy.
To taka myśl przyświecała. Druga też jeszcze myśl. No póki się tam seminarium mieściło, póki była ta instytucja, no była jakaś przynajmniej ta nadzieja, że uda się także te budynki kościelne obronić, że nie zostaną zabrane przez władze komunistyczne. Co zresztą też były zakusy, dwukrotnie by te budynki odebrać, no ale ostatecznie jakoś to się udało. Już po 68 roku prób likwidacji seminarium drohiczyńskiego nie było, ale do milenium i tuż po milenium to te próby władze komunistyczne PRL-u niejednokrotnie podejmowały.
Mówimy o tej historii stosunkowo bliskiej i pewnie wielu spośród naszych słuchaczy, starszych słuchaczy, no, te wydarzenia też pamięta. A ja bym chciała jeszcze troszeczkę do tej prehistorii sięgnąć. Od kiedy źródła historyczne w ogóle wspominają o terenach tych, które teraz zajmuje diecezja drohiczyńska, o samym Drohiczynie? Czy możemy wskazać taki moment, gdzie no, ten Drohiczyn gdzieś pojawia się w źródłach historycznych?
Wedle latopisów ruskich, aczkolwiek późniejszych już, no, miał Drohiczyn powstać już jako gród, tworzony przez jednego z książąt, Rurykowiczów, w XI wieku. osada istniała już wcześniej. To akurat archeologia nam tutaj daje odpowiedź. Już w VIII wieku, to, no, ze względu na położenie, bardzo dogodne do obrony, a jednocześnie przy ówczesnej autostradzie, jaką była rzeka Bug, główny szlak na, z Kijowa, z Rusi, na północ, nad Bałtyk, prowadził właśnie tędy.
Teraz o Bugu myślimy jako pięknej, dzikiej, nieregulowanej rzece, a ksiądz mówi autostrada.
To tak, to była jedna z głównych arterii komunikacyjnych w tamtym czasie i zresztą jeszcze przez wiele, wiele wieków później również. Natomiast jeśli chodzi o źródła nam, że tak powiem, bliższe kulturowo, czyli te źródła w języku łacińskim, źródła polskie, o Drohiczynie po raz pierwszy pojawia się wzmianka w kronice Wincentego Kadłubka. Kiedy to Wincenty Kadłubek opisuje wyprawę Kazimierza Sprawiedliwego na jedno z plemion, jedną z grup należącą do ludu Jaćwingów. Plemię to nazywało się Połekszanami. I właśnie Kazimierz Sprawiedliwy, udając się z wyprawą na Połekszan, po drodze oblegał Drohiczyn, gród drohiczyński, gdzie, jak podaje Kadłubek, w tym czasie siedział książę ruski, który się zbuntował. Jak to się stało? Otóż kilka lat wcześniej książę mazowiecki Leszek te tereny, no jedni mówią, że zajął, to z perspektywy, że to powiem, historiografii ukraińsko-białoruskiej, my byśmy powiedzieli, że odzyskał, ponieważ obszar ten do prawie połowy XI wieku jednak należał do państwa piastowskiego. Został utracony przez Kazimierza Odnowiciela, no nie dlatego, że mu na tym nie zależało, ale chcąc odzyskać zbuntowane Mazowsze po tragedii, po rozpadzie państwa piastowskiego w latach 30. XI wieku, potrzebował pomocy. No, pomocnym okazał się jego teść, Jarosław Mądry, no ale Mądry był mądry także dla własnej korzyści, dla własnego państwa i zięciowi tej pomocy za darmo nie udzielał. Więc musiał Kazimierz Odnowiciel jakąś cząstkę ziemi Jarosławowi Mądremu odstąpić jako wynagrodzenie za pomoc wojskową w pokonaniu zbuntowanego księcia Miecława. No i w ten sposób ta granica polsko- czy mazowiecko-ruska przesunęła się trochę na zachód. I Drohiczyn znalazł się wtedy w obrębie tych wpływów ruskich, ale piastowie pamiętali, że to jednak była ich ziemia. No i tak naprawdę to wiele razy jeszcze ta granica się przesuwała. W końcu XI wieku, tak bardziej już na trwałe, właściwie została ustalona na wschód od Bugu, właściwie na północ od Bugu, na rzece Nurzec, a przechodząc na lewy brzeg na rzeczce Cetynia, która przepływa przez środek Sokołowa Podlaskiego. To była taka rzeczywiście długotrwała granica polska, właściwie mazowiecko-ruska, z tym, że ta granica nie była aż tak szczelna i to osadnictwo zarówno mazowieckie przechodziło i Cetynie i Nurzec na wschód, a z kolei osadnictwo ruskie z Wołynia, z Polesia przechodziło przez te rzeczki na zachód. No, trudno by było taką mówię, granicę sztywną tutaj ustalać.
A Drohiczyn był kiedyś lewo- i prawobrzeżny, to tak podobnie jak stolica Polski Warszawa. Teraz nie jest.
Tak, ale tylko za chwilę o tym powiem. Wrócę tylko jeszcze na moment do Wincentego Kadłubka. Otóż właśnie to jest pierwsza zmianka, koniec XII wieku, kiedy się pojawia w źródłach polskich Drohiczyn i jeszcze przez kilkadziesiąt lat Drohiczyn rzeczywiście w rękach mazowieckich pozostał. Książę Konrad Mazowiecki, który mam się może tak niekoniecznie szczęśliwie kojarzy z powodu sprowadzenia krzyżaków do Polski, tenże książę rzeczywiście dbał o te tereny. To właśnie z tego okresu pochodzą też i wykopaliska archeologiczne wskazują na to. Pochodzi taka jakby fala osadnicza. Zresztą też właśnie za jego panowania w Drohiczynie zostają osadzeni rycerze Chrystusowi, zwani popularnie braćmi dobrzyńskimi, chociaż ja tej nazwy wolę unikać, bo ona się właściwie odnosiła do czasu pobytu ich w Dobrzyniu. Taka właściwa nazwa to jest rycerze Chrystusowi, bracia rycerze Chrystusowi. I to był jeden z takich zresztą punktów, to było bardzo rozsądne wbrew pozorom ze strony Konrada Mazowieckiego, ponieważ on całą linię Bugu, to z jednej, z drugiej strony, obsadził różnymi, czy to zakonami rycerskimi, templariuszami, tam bliżej Warszawy, bliżej Radzymina Legionowa dzisiejszego i Wyszkowa, czy właśnie rycerzami chrystusowymi tu bardziej na wschodzie, tudzież właśnie krzyżakami bardziej na północy, żeby po prostu oni chronili przed najazdami pruskimi, jaćwieckimi, litewskimi. Niestety, to był rok 1237, niestety rycerze chrystusowi okazali się słabi. Zostali pokonani, no i te tereny zostały zajęte, spustoszone przez Jaćwingów, Litwinów, Prusów, ale zajęte na trwałe przez Rusinów. No i tak później właściwie już w rękach ruskich przez długi czas te ziemie pozostawały, mimo że znowu na przełomie XIV-XV wieku mazowieccy książęta znowu je odzyskali. Ale trzeba było praktycznie co kilka lat wyjaśniać.
Ksiądz jest kopalnią wiedzy na ten
razie,
temat.
W każdym razie osadnictwo, mimo że te ziemie później przypadły Litwie, osadnictwo właśnie było i polskie, czyli mazowieckie, i ruskie na tym terenie. No i już odpowiadam na to pytanie od Rychiczyn. O tę stronę ruską i stronę polską. Był po dwóch stronach rzeki rzeczywiście Rychiczyn. Co ciekawe, ta Drohiczyn, zresztą jak w ogóle na Podlasiu mamy wiele takich miejscowości, że obok siebie występują, dzisiaj często są połączone, ale dawniej to były, normalnie figurowały w dokumentach, no do dzisiejszego dnia niektóre wioski mamy, Stoklacki, Stokruski, koło śmierci, czy Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, mamy Kosów Lacki, i dawniej jeszcze był obok, gdzie już jest wcielony do Kosowa Lackiego, był Kosów Ruski.
A ruska strona jest taka, no w zasadzie nie zamieszkała w tej chwili.
W tej chwili nie zamieszkała. Taka jest jedna ciekawostka. W przypadku Drohiczyna, bo raczej nam się kojarzy, jeśli chodzi o ten kierunek, no to raczej z ruską stroną by nam się kojarzył wschód, z lacką, czyli polską zachód. W Drohiczynie jest odwrotnie. Drohiczyn Lacki jest po wschodniej stronie Bugu, Drohiczyn Ruski był po stronie zachodniej Bugu. Dzisiaj rzeczywiście tam nie ma żadnego domu. Zawsze ten Drohiczyn Ruski był słabiej rozwinięty z jednego powodu. To był lewy brzeg Bugu. A Bug... No tym się akurat wyróżnia, że lewy brzeg jest zasadniczo niski, prawy jest wysoki. Stąd jeśli prześledzimy właściwie, no można powiedzieć, że od Terespola, jeśli byśmy prześledzili aż do ujścia Bugu, do Narwi, czy no i ja zawsze jednak jestem zwolennikiem, że to bardziej Narw do Bugu wpada, ale no niech tak będzie, jak ustalono w latach 70. Na tym odcinku, na lewym brzegu, praktycznie prawie żadne miasto nie mogło się ostać. Owszem, jedno było Kamieńczyk, ale też podupadło, inne, wszystkie zakładane, upadały. Dlaczego? Bo Bóg wylewał. I dlatego też ten Drohiczyn Ruski, słabszy i tak, z racji właśnie na to zagrożenie powodziami, no później po rozbiorach, kiedy Drohiczyn został podzielony między dwa państwa, Prusy i Austrię, ta znaczniejsza część w granicach państwa pruskiego, później Cesarstwa Rosyjskiego, funkcjonowała. Ta słabsza część, oddzielona od reszty miasta, zagrożona wylewami Bugu, ostatecznie upadła.
Proszę Państwa, o historii tych ziem moglibyśmy pewnie długo i mam nadzieję, że kiedyś da się ksiądz jeszcze namówić na takie spotkanie, ale chcę wrócić jeszcze do historii diecezji drohiczyńskiej i trochę zatrzymać się też nad wielokulturowością tych terenów, bo to jest jedna z tych diecezji w Polsce, gdzie właśnie bardzo wyraźnie ją widać, chociażby to, że pojawia się tutaj prawosławie, no jest prawosławie i ta współpraca duszpasterska często dotyczy no, do chociażby rodzin, prawda? No, rodziny są dwuwyznaniowe i trzeba, no właśnie, my teraz jesteśmy trochę tej delikatności nauczeni, wiemy jak się w tych ekumenicznych klimatach poruszać. Ale jak to wyglądało na przestrzeni wieków? No oczywiście też znowu moglibyśmy długo pewnie na ten temat mówić, ale chciałabym zatrzymać się na chwilę nad tą obecnością prawosławia na tych terenach i nad tym, jak diecezja drohiczyńska i wcześniej diecezja pińska radziła sobie z tą wielokulturowością. Co źródła na ten temat mówią?
To właśnie takie zjawisko, ta obecność rzucająca się w oczy prawosławia we wschodniej części diecezji drohiczyńskiej, nawet bym powiedział we wschodniej części wschodniej. Bo tę część, która właśnie wcześniej należała do diecezji pińskiej, czyli na wschód i północ od Bugu, jeszcze by trzeba było podzielić na takie dwa obszary. Mniej więcej wzdłuż dziewiętnastki. Jadąc z Sarnak na północ do Białegostoku.
Słynnej i Zawąskiej zawsze.
Tak. I ta dziewiętnastka jest taką granicą. Na zachód od dziewiętnastki, owszem, mamy też kilka parafii prawosławnych, no sam Drohiczyn, jeszcze kilka innych, ale to jest bardziej prawosławie takie w diasporze. Są czasami jakieś tam pojedyncze wioski, ale one są bardziej tak rozrzucone w osadnictwie polskim, mazowieckim, katolickim. Natomiast na wschód od dziewiętnastki jest sytuacja dokładnie odwrotna. Mamy parafie katolickie, ale one są tak roztopione w morzu dzisiaj, byśmy powiedzieli, prawosławia. To oczywiście wynika właśnie znowu z tego dawnego osadnictwa w XV i XVI wieku. Tu już nie chcę w szczegóły wchodzić, bo rzeczywiście
nadrobimy to
pewnie
kiedyś.
By nam się to jeszcze zeszło. Ale chcę tylko powiedzieć, tak wyglądało całe Podlasie. Ten obrządek wschodni, zachodni, oczywiście były te wyspy, czy bardziej obrządku zachodniego, czy bardziej wschodniego, a tak wyglądało całe Podlasie. Dlaczego dzisiaj jest inaczej? Na to dają nam odpowiedź czasy zaborów. Otóż wszyscy wyznawcy obrządku wschodniego, prawie wszyscy, także na Białostoczyźnie, począwszy od XVII wieku, przystępowali do Unii. I tak jak i w diecezji siedleckiej obecnej, i w diecezji drohiczyńskiej, te wszystkie prawie wschodniego obrządku były parafie unickie. Przy prawosławiu tylko pozostały cztery klasztory na całym Podlasiu. To Zabłudów, w Drohiczynie dwa klasztory, jeden na Lackiej, drugi na Ruskiej stronie, przepraszam, pięć, jeszcze w Wielsku Podlaskim i oczywiście w Jabłecznej. Wszystkie pozostałe cerkwie przystąpiły do Unii. I rzeczywiście wtedy, no to jest zupełnie odrębny temat, ale rzeczywiście ta współpraca była. To bardzo ciekawe źródła nam podają bardzo ciekawe takie sytuacje, opisy z różnych miejsc, Sokowa Podlaskiego, z Bielska Podlaskiego, z wielu innych, tej współpracy, tego zgodnego współżycia, tego na przykład zakończenia misji w mieście, gdzie przy jednym ołtarzu udzielano komunii w czasie jednego nabożeństwa, według obrządku wschodniego, przy drugim ołtarzu tylko obrządku zachodniego, żeby wszyscy razem uczestniczyli w tym nabożeństwie. Ale kiedy przyszły rozbiory, przyszedł czas panowania rosyjskiego, przyszedł też kres, przede wszystkim walka z Unią. I no, zwłaszcza w diecezji siedleckiej znamy przecież metodologię unitów, z tym, że tutaj likwidacja Unii nastąpiła na zachód od Bugu później. W 867-8 to oczyszczanie obrządku, w 875 ostateczna likwidacja Unii. Natomiast na wschód od Bugu, w granicach cesarstwa rosyjskiego, tam likwidacja Unii nastąpiła w 839 roku. I ten czas prześladowań no, trwał o wiele dłużej. Kiedy w 1905 roku można się było wypisać z prawosławia legalnie, na zachodnim Podlasiu i na południowym byli unici wpisani na prawosławie, gremialnie porzucali prawosławie, przenosili do kościoła rzymskokatolickiego. Na wschodnim Podlasiu, pamiętajmy, to już było ponad 70 lat od likwidacji Unii. Ale mimo tego, że 70 lat upłynęło, a więc trzy pokolenia, i tak chociażby w takim Drohiczynie w ciągu dwóch miesięcy 360 kilka osób w ciągu 2 miesięcy wypisało się z prawosławia, przechodząc do Kościoła katolickiego, bo ciągle mieli w pamięci, że oni w duszy są katolikami. Część natomiast tych mieszkańców na skutek tych prześladowań, bo mało jest znana ta historia Unii właśnie po likwidacji w 1839 na wschodnim Podlasiu, ale tam również opór był. Może nie wyglądało to aż tak krwawo jak w Tatulinie, w Sokołowie, w okolicach Sokołowa, w Drelowie, ale ten opór był i przez kilkadziesiąt lat się mieszkańcy ci wschodniego wrzątku, ci zapisani na prawosławie, zmagali się z narzucaniem im prawosławia. No po 70 latach jednak już się do tego niejako przyzwyczaili. I stąd po już pozyskaniu niepodległości jednak znaczna część potomków Unitów pozostała przy prawosławiu i stąd ta dwoistość dzisiaj.
I pewnie te początki współpracy też były trudniejsze w zestawieniu z tym, co działo się przed zaborami, o czym ksiądz wspomniał, że jednak ta
trudniejsze. To oczywiście dochodziły
wyglądała.
Jeszcze też i sprawy polityczne, sprawy narodowościowe. No to się wszystko nakładało i też rzutowało na te relacje na tle również religijnym.
Ale teraz chyba nie jest najgorzej, jeśli chodzi o taką podstawową pracę duszpasterską.
Powiem tak, nie jest łatwo.
Czyli jeszcze dużo
ale
do
wszędzie
zrobienia.
Są ludzie.
Tak, wszędzie są ludzie, dużo do zrobienia. No, no myślę, że też znowu temat, który odkładamy na kolejne spotkanie. No i zostały nam 2 tematy, które jeszcze przynajmniej chciałabym zasygnalizować. Po pierwsze, chciałabym zaprosić państwa do Muzeum Diecezjalnego, no bo skoro dyrektor Muzeum Diecezjalnego w studiu, to nie sposób nie namówić do tego, żeby osobiście przyjść i posłuchać tego, co ksiądz ma do powiedzenia, czy też osoby pracujące w muzeum, ale przede wszystkim spotkać się z tym kawałkiem historii, który tam jest udokumentowany. Nie wiem, no trudno tutaj tak quizowo mi podchodzić do sprawy 3 najważniejsze eksponaty, ale gdyby ksiądz chciał zachęcić i powiedzieć, od czego na przykład zaczynacie oprowadzanie, tak żeby zainteresować, albo kiedy ksiądz spotyka kogoś, kto nie słyszał o Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie, to w jaki sposób ksiądz zaprasza i o czym mówi, żeby rzeczywiście ktoś chciał przyjechać, chciał posłuchać, chciał zobaczyć.
Od czego zaczynamy, to powiem na końcu tej wypowiedzi.
Dobrze.
Natomiast takie nasze perełki, jak ja to nazywam, zresztą no, niedługo, bo już może za miesiąc, co ruszy strona internetowa muzeum, jest, będzie można niektóre przynajmniej rzeczy zobaczyć.
Od razu zaznaczamy, że to nie jest to samo w internecie, a na żywo.
Oczywiście, że nie to samo. Nie, my tego, no, tego się nie da przekazać, tego, co jest na żywo przez internet. Takie 3 perełki. U nas nie ma w muzeum może jakichś wielkich, o wielkiej wartości artystycznej eksponatów, chociaż niektóre no też jednak są wspaniałą sztuką. Ale wiele z nich ma taki ładunek emocjonalny w sobie i mają w sobie po prostu, przedstawiają sobą piękną historię. Zwłaszcza ziemi podlaskiej, ale nie tylko. Całej naszej ojczyzny. Więc taką perełką jest kielich na duszę.
Mm.
Brzmi to zagadkowo.
Tak jest.
Jeśli ktoś wie, czym było żelazko na duszę, to podpowiem, że to jest coś już bliskiego. Ale żeby ten kielich na duszę bardziej poznać, to trzeba do muzeum zajrzeć naszego.
Ale dlaczego kielich... dusza w kielichu miał być ciepły? Nie rozumiem.
Dokładnie, miał być ciepły. Ten kielich został wykonany przez powstańców styczniowych zesłanych na Syberię.
Mm-hmm.
Tam, gdzie było minus 50, trudno było wziąć kielich w rękę, odprawiać mszę świętą. W Tomsku, bo stamtąd ten kielich pochodzi, po zesłaniu wielu powstańców, no ta wspólnota polska i katolicka znacznie się zwiększyła. Więc w dużego pomieszczenia nie sposób było ogrzać. W małym się nie mieścili. No i stąd był problem, jak, co zrobić, żeby być na mszy świętej. Tam był kapłan katolicki w Tomsku. No i właśnie ci powstańcy, Polak sobie potrafi poradzić w ekstremalnych warunkach, myśleli właśnie takich kielichów w Polsce mamy tylko 2. Przy czym ten drugi jest na 1 duszę, a ten drohiczyński jest na 2 dusze. Jest to rzeczywiście unikat. Drugą taką perełką to jest monstrancja, wykonana przez powstańców warszawskich z kolei, też uwięzionych już po upadku powstania w Stallagu pod Lubeką. Monstrancja wykonana z resztek, z odłamków samolotu angielskiego, który został zastrzony przez Niemców i spadł na teren obozu. Ci powstańcy w ukryciu demonstrację wykonali. Tam był ksiądz, który testował Eucharystię, udawał się czasami przemycić chleb, wino. Chcieli ci powstańcy mieć Chrystusa przy sobie godnie przechowywanego. To jest świadectwo, ja zawsze mówię, i wielkiej wiary tych powstańców, i wielkiej odwagi, bo za to też groziły szykany, wielkich umiejętności, bo to jest, jeśli ktoś zobaczy to na żywo, tego się nie da powiedzieć, to jest naprawdę dzieło sztuki. I jeszcze, kiedy się weźmie pod uwagę, w jakiej okoliczności to zostało wykonane. No i też wielkiego patriotyzmu, bo tak jest ta monstrancja jest skonstruowana, że jeśli ją się, czy jest w całości, czy jest rozebrana, jest dwuczęściowa, to w każdej postaci przypomina ojczyźnie. Ale to też trzeba zobaczyć. A od czego zaczynamy? No, jeszcze można było o wielu takich eksponatach ciekawych mówić, chociażby metryka chrztu ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, największa kolekcja ornatów z pasów kontuszowych, co jest takim no, symbolem dziedzictwa naszego narodowego, dawnej Rzeczpospolitej. Zaczynamy zaś, kiedy oprowadzamy tych, którzy przychodzą do naszego muzeum, od wskazania tego dziedzictwa, że diecezja artychiczyńska jest młoda, ale chociaż istnieje zaledwie od 20 kilku lat, to jest spadkobierczynią tych poprzedniczek. I to zarówno diecezji płockiej, która się kiedyś rozciągała aż na te tereny, i diecezji łódzkiej, z siedzibą w Łódzku, która obejmowała całe Podlasie, i diecezji poznańskiej, bo nawet z Krawki diecezji drohiczyńskiej to dawna diecezja poznańska, parafia Liw, i później także diecezji lubelskiej, diecezji wileńskiej, diecezji siedleckiej i diecezji pińskiej. To wszystko przy wejściu próbuję pokazać, że jesteśmy spadkobiercami tego bogatego dziedzictwa, także szeroko rozciągającego się na tej ziemi pogranicza.
Nawet kiedy robiłam sobie notatki do naszego dzisiejszego spotkania, to zapisałam sobie takie zdanie, że trudno trochę mówi się młoda diecezja przy tak bogatej historii i tak bogatym dziedzictwie, również tym związanym z duszpasterstwem. 25 lat, no jednak mówimy o tym jubileuszu, on będzie kulminacja w piątek 10 czerwca, niemniej jednak już obchody jubileuszowe trwają. Gdybyśmy mieli powiedzieć o, nie wiem, dwóch, trzech, czterech najważniejszych wydarzeniach z tych 25 lat młodej historii tej administracyjnej diecezji drohiczyńskiej.
No oczywiście tym najważniejszym no to będzie wizyta świętego Jana Pawła II w 1999 roku, tak jak się jest, tak 10 czerwca. No i tu nie ulega wątpliwości, to jest na pierwszym miejscu. Ale jakie inne wydarzenia? No, wiele ich było w ciągu tego krótkiego w sumie czasu. Na pewno to będą te momenty, kiedy kolejni pasterze diecezji obejmowali katedrę, a więc najpierw biskup Jędruszuk, dawny administrator diecezji pińskiej, czyli Bąży Dochiczynie w 91 roku, później jego śmierć, pogrzeb i objęcie diecezji przez biskupa Antoniego Pacyfika Dedycza w roku 94. No i teraz, 2 lata temu, prawie że jesteśmy tuż po tej rocznicy ingresu do katedry drohiczyńskiej biskupa Tadeusza Pikusa, obecnego ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. Ale inne wydarzenia, wizyty chociażby arcybiskupa Mokrzyckiego w 10. rocznicę pobytu Jana Pawła II. To będzie rocznica obchody 750-lecia zjazdu drohiczyńskiego, z którym się wiązała koronacja króla Daniela. Drohiczyń jest jednym z 4 miast koronacyjnych w Polsce, po Gnieźnia, przed Krakowem i Warszawą. I też z tym się wiązała pierwsza unia kościelna. Co prawda krótko trwała, ale jednak jakby później do niej nawiązywały te kolejne unie, Unia Florencka, Unia Brzeska, więc dlatego też tak starano się uroczyście tę rocznicę 750-lecia tych wydarzeń w Drohiczynie obchodzić. I wreszcie z tych wydarzeń na pewno synod diecezjalny. No, tutaj był wydarzeniem niezwykle ważnym.
A o
Kształtowanie się
wszystkich
bliższej
tych
diecezji.
wydarzeniach mogą Państwo trochę przeczytać, a trochę zobaczyć, oglądając wystawę, która w tej chwili została przygotowana z okazji 25-lecia.
Tak. Koło, kledyckie koło historyczne działające w naszym seminarium duchownym w Zoficzynie. To alumni przygotowali właśnie taką wystawę na kilkunastu planszach, tablicach. Myślę, że w sposób taki dosyć ciekawy, z tego co słyszałem już opinie, zdania tych, którzy ją widzieli, takie migawki właśnie z tego 25-lecia diecezji. Rzeczywiście w dość krótkim czasie można się zapoznać z tym, co się wydarzyło w ciągu tych 25 lat, z tymi wydarzeniami takimi i administracyjnymi, i wydarzeniami takimi ściśle religijnymi. Peregrynacje figury Matki Bożej Fatimskiej, peregrynacja od parafii do parafii obrazu Chrystusa Miłosiernego, nawiedzenie poszczególnych parafii przez relikwie, czy to Jana Pawła II, czy księdza, błogosławionego księdza Popiełuszki, czy w niektórych parafiach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, czy też Wincentego Frelichowskiego, jednego z męczenników czasu II wojny światowej. No te różne wydarzenia rzeczywiście tam są udokumentowane, są przybliżone.
A jeśli Państwo słuchali uważnie radia przez te 20 kilka ostatnich lat, no to też na bieżąco informowaliśmy o tym, co
głos księdza
co
Cyrapła,
się dzieje.
Myślę, że jest znany.
Tak jest. Zachęcamy bardzo serdecznie do tego, aby obejrzeć wystawę, aby zajrzeć do Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie. Na pewno warto zobaczyć wspaniałe eksponaty, posłuchać historii. Mam świadomość niedosytu dzisiejszej rozmowy, więc na antenie mam nadzieję, że złoży ksiądz obietnicę, że kiedyś jeszcze nas odwiedzi i będziemy mieli okazję poopowiadać o historii
nie wiem
tych wspaniałych
kiedy,
ziem.
Ale odwiedzę.
Zapraszamy
myślę, że...
bardzo,
no,
bardzo serdecznie.
Tak to jest, że ja mówię i szkoduję, że czasu brakuje.
Ale dobrze się słucham i bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ksiądz Zenon Czuma i dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie był dzisiaj moim gościem.
Dziękuję
szczęść
bardzo
Boże.
I zapraszam do Drohiczyna.